Kochani, będziemy czytać dalej Księgę Objawienia i ostatnie dwa listy do kościołów, do zborów, listy albo kazania, tak jak mówiliśmy, być może kazania do zborów bardziej niż listy. I zostały nam dwa zbory, zbór w Tiatyrze i zbór w Laodycei. Więc przyjrzyjmy się tym listom. Aniołowi kościoła w Tiatyrze napisz, to mówi Syn Boga, który ma oczy jak płomień ognia, a stopy podobne do lśniącego brązu. Jeżeli pamiętacie kilka kazań wstecz, mówiliśmy o tym, że te listy, te kazania do zborów są ułożone w takiej szczególnej strukturze, że te zbory stanowią pewne pary, oprócz jednego, właśnie oprócz Tiatyry. Jeżeli tak jest, to ten list jest taki najważniejszy w tym sensie, że jest w centrum uwagi. Tak? On nie ma pary, jest tak, to niektórzy mówią na to takie struktura kanapkowa i że są, wiecie, dwie kromki, potem sałata, a w środku jest ta szyneczka. Nie? Więc ten list jest taką szyneczką. Co jest ciekawe, Tiatyra jest, czy była najmniej ważnym z tych wszystkich miast. I znowu jest w tym pewna nowotestamentowa logika. Tak? Ten, który jest najmniej ważny, jest w centrum uwagi w jakimś sensie. Tiatyra była miastem przemysłowym w porównaniu do innych. Tam no, przemysłowym w takim bardziej starożytnym znaczeniu tego słowa niż naszym współczesnym. Ale była właśnie centrum metalurgii, była centrum włókiennictwa, byśmy dzisiaj powiedzieli. Jeżeli pamiętacie Dzieje Apostolskie, to pierwszym wierzącym w Europie, kiedyś tak przekornie i anachronicznie trochę napisałem, że pierwszą osobą wierzącą w Europie była samotna kobieta, ekonomiczna emigrantka, czyli Lidia. Tak? Lidia, która była sprzedawczynią purpury w Macedonii, ale sprzedawała właśnie tą purpurę pochodzącą z Tiatyry. Tak? I była takim przedstawicielem handlowym, pewnie byśmy dzisiaj powiedzieli, w tamtym czasie. To była pierwsza wierząca osoba, można powiedzieć, w Europie. Tak? Emigrantka z Azji, oczywiście z Azji w tym starożytnym znaczeniu Azji, nie naszym współczesnym. Jednocześnie Tiatyra była też centrum metalurgii, być może dlatego też Chrystus przedstawia im się jako ten, który ma stopy podobne do lśniącego brązu, bo brąz wytwarzany w tym mieście był właśnie jakby znany i ceniony. Oczywiście są to odniesienia znowu do tego pierwszego przedstawienia się Chrystusa, który objawia się Janowi i prosi, czy mówi o tym, żeby wysłał to, co Chrystus ma do powiedzenia do tych zborów. I oczywiście też jest to nawiązanie do Księgi Daniela, 10 rozdziału, gdzie z Danielem rozmawia właśnie taka osoba, która wygląda bardzo podobnie do tej opisanej w Księdze Objawienia. Tak? Możecie sobie ten opis przeczytać. Kontekstem tego, o czym jest mowa w tej Tiatyrze, być może jest właśnie to, że będąc takim miastem przemysłowym, było to miasto, w którym rządziły takie właśnie cechy, tak po polsku mówimy, czy gildie przemysłowe. I te gildie przemysłowe to było coś więcej niż później w średniowieczu czy współcześnie, bo to były takie ośrodki życia. Te gildie były nie tylko, one oczywiście były, głównym powiązaniem było jakieś wykonywanie jakiegoś zawodu, tak, były to może spółdzielnie dzisiaj byśmy powiedzieli, ale równocześnie były to grupy, które były grupami społecznymi i religijnymi. Tak? Więc w tym cechu, w tej grupie, ta grupa z reguły miała jakiegoś patronackiego boga. Jeżeli chciałeś wykonywać pewien zawód, musiałeś być częścią tej właśnie grupy rzemieślników. Musiałeś brać udział w ucztach, które były wyprawiane, w właśnie pewnych religijnych spotkaniach związanych z patronem danego cechu. Tak? To wszystko musiałeś być częścią, tak? I tak dla ciekawostki te kolegia nazywały się, znaczy po łacinie właśnie to było kolegio, takie zgromadzenie, a oni sami mówili, że oni stanowią corporatio. I tutaj nasze współczesne słowo korporacja, które dosłownie pochodzi właśnie, jest związane z tym corporatio. I nie tylko być może lingwistycznie, ale jak zastanowimy się nad współczesnymi korporacjami, to również możemy zastanowić się nad ich taką metareligijnością pewną w pewnych kontekstach, tak? Czy lojalnością, czy różnymi rzeczami, które współczesne korporacje również za sobą ciągną i być może są ciekawym takim tokiem myślenia do również zastosowania tego w kontekście tego, co mówiliśmy ostatnio, że jeżeli Chrystus jest Panem, to kto Nim nie jest, tak? Kto Nim nie jest. Więc w tym kontekście Tiatyra była takim właśnie miejscem i Chrystus mówi do nich, znam Twoje czyny, miłość, wiarę, służbę i wytrwałość, Twoje ostatnie czyny, które są większe od pierwszych, ale mam coś przeciwko Tobie. Więc jest to taka dobra pochwała, tak? Z jednej strony jest to Kościół, który ma miłość, której nie było w Efezie, ma wiarę, ma służbę, jest wytrwały, nawet ich późniejsze czy ostatnie jakieś dokonania są jeszcze lepsze niż te, które były na początku, więc rzeczywiście powód do chluby, można powiedzieć, rozwijają się w swojej wierze, w swojej wierności Bogu. Tym niemniej jest coś, co Chrystus ma przeciwko nim. Jest to to, że tolerujesz kobietę Jezabel, która nazywa siebie prorokinią i naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali nierząd i spożywali pokarmy ofiarowane bożkom. Dałem jej czas, aby się nawróciła, ale nie chce się nawrócić od swojego nierządu. Oto rzucam ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, w wielki ucisk. Jeśli się nie nawrócą od swoich uczynków i zabiję jej dzieci. Dosyć mocny i trudny tekst. Oczywiście musimy pamiętać, że obracamy się w sferze języka symbolicznego, tak? Jest to pewna symbolika. Imię samo Jezebel jest symbolicznym imieniem. Imieniem ze Starego Testamentu, tak? Królowej, żony króla Achaba, króla Izraela, która powodowała to, że Izrael odchodził od kultu czy wiary w Jahwe do wiary w Baala, tak? Była takim, można powiedzieć, silnikiem, napędem tego, żeby Izraela odciągnąć od ich Boga i skierować ich ku właśnie innym, czy innym bogom, w szczególności kanaańskiemu Baalowi. Więc jest to imię symboliczne, tak? I tutaj czasami w kręgach musimy też pamiętać, w niektórych kręgach się mówi o duchu Jezebel, ale pamiętajmy, że parę listów wcześniej był również duch Balaama, więc żeby nie było, równowaga jest. To nie jest tylko, że są duchy Jezebel, ale też jest duch Balaama, który był mężczyzną jak najbardziej. W zasadzie robił to samo, nauczał, jak odciągnąć Izraela od wiary, czyli wprowadzić pewien kompromis, którego rezultacie powoduje odejście od Boga. No i tutaj właśnie być może kontekstem tego, o czym jest tu mowa, są te funkcjonowanie tych gildii rzemieślniczych, uczty, na których trzeba było być, jeżeli chciałeś być rzemieślnikiem, uczty poświęcone jakimś bogom, którzy byli patronami tego i prawdopodobnie ta osoba, ta kobieta nauczała, że to jest w porządku, tak? Możesz być chrześcijaninem i możesz uczestniczyć w tych rzeczach, które dzieją się, no bo jeżeli nie będziesz, to stracisz, można powiedzieć, pracę, źródło utrzymania, stracisz właśnie to, czym, no jakiś taki właśnie możliwość do funkcjonowania, tak? Jako rzemieślnik. Oczywiście zwróćmy też uwagę, że Chrystus mówi, dałem jej czas, aby się nawróciła, tak? Więc to nie jest tylko sąd, ale też jest łaska, tak? Chrystus ma cierpliwość, daje czas. wzywa do nawrócenia. Tak? Też zobaczymy to w tym liście do Laodycei, to co na początku wspominałem. Chrystus czeka, daje czas, ale jest pewien moment, że rzeczy zaczynają mieć swoje konsekwencje. I tutaj Chrystus o tym mówi. 22 werset jest takim przykładem trochę, jak tłumaczenie czasami może być zwodnicze. Nie wiem jak wy, niektórzy oto rzucam ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą w wielki ucisk. Trochę to pobrzmiewa jak jakaś taka przemoc seksualna. Niektórzy tak ten werset odbierają, ale w oryginale to łoże to chodzi o taką leżankę, na której się leżało na uczcie. Nie łóżko, w którym się jakby śpi, tak? Tylko uczty odbywały się na leżąco czy półleżąco i bardziej tutaj jest kontekst właśnie takiej uczty i sens jest tego, że to... Oczywiście znowu, cudzołóstwo poniekąd jest też symboliczne, to nie chodzi tutaj tylko o dosłowność, ale znowu w Starym Testamencie cudzołóstwo jest symbolem niewierności Bogu przede wszystkim, właśnie zdrady swojego Boga, tak, i oddawania się innym Bogom, więc ma taki szerszy wymiar niż tylko dosłowny. Znowu, na ile ten tekst jest bardzo dosłowny, na ile symboliczny, pewnie gdzieś po środku. I Chrystus mówi, jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, tych, którzy z nią cudzołożą, rzucę w wielki ucisk. Wielki ucisk nam się pojawi znowu. I tylko tak na marginesie zupełnie powiem, bo pewnie większość z was słyszała o wielkim ucisku. To są dokładnie te same słowa, które się pojawią i tutaj sugerują, że jest to coś, co dzieje się tam i w tym momencie, a nie coś, co objawi się gdzieś tam w przyszłości. Tak? Chrystus im mówi realnie, rzucę ich, jeżeli się nie nawrócą, rzucę ich w wielki ucisk. Więc jest to coś, co dzieje się tam i wtedy. Mocne słowa, zabiję jej dzieci, znowu raczej symbolicznie i w przenośni, w sensie ci ludzie, którzy za nią podążają, czy za tym nauczaniem podążają, niż w takim dosłownym sensie. Więc sąd, cierpliwość, łaska, wszystko razem połączone. I no jest to coś, ta pozwolenie, przyzwolenie na tego typu nauczanie, że można połączyć te rzeczy ze sobą, jest coś, co Chrystus ma przeciwko temu Kościołowi. W pewnym sensie nie da się połączyć właśnie tej, byśmy powiedzieli tak trochę chrześcijańsko, świata i wiary. Oczywiście znowu w dobrym zrozumieniu tych pojęć. Nie chodzi o to, żeby gdzieś się zamykać i odcinać, ale mieć właśnie właściwe rozeznanie, gdzie Chrystus jest Panem, a gdzie już ktoś inny zaczyna być Panem w naszym życiu. Nie? I to rozeznanie nie jest łatwe, nie jest czarno-białe, często nie jest takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać. I wszystkie kościoły poznają, że ja jestem tym, który bada nerki i serca. I tutaj myślę, jest to ta szczególna wyjątkowość tego kazania, tego listu. Wszystkie kościoły. To jest do wszystkich kościołów. Tak? To w tej Tiatyrze, to co tam się wydarzy, jest przesłaniem do wszystkich kościołów. Ja jestem tym, który bada nerki i serca, czyli tym, który przenika wszystko, widzi wszystko takim, jakim jest, przenika w głąb. W głąb człowieka. Nerki, serce to oczywiście nie tylko te fizjologiczne organy, ale często są, czy też tak w starożytności w wielu kulturach to są miejsce uczuć, miejsce myślenia. My myślimy mózgiem dzisiaj we współczesnym świecie. W Biblii myślano sercem. Nie? A nerki z kolei były ośrodkiem jakby emocji i uczuć bardziej. Więc no w różnych kulturach to różnie jest. Jak byliśmy wśród Hakasów, to oni na przykład, oni kochali wątrobą. Nie? Wątroba była do dobrych uczuć, takich pozytywnych. Więc Każdy język, każda kultura ma jakieś swoje zrozumienie, gdzie te uczucia się mieszczą, dobre, złe, różne i tak dalej, tak niekoniecznie. My dzisiaj współcześnie bardziej myślimy o mózgu, ale tak nie było w starożytności. Wam zaś pozostałym w Tiatyrze, tym, którzy nie mają tej nauki, którzy nie poznali, jak mówią, głębin szatana, oświadczam, nie nakładam na was innego ciężaru. To jednak, co macie, zatrzymajcie, dopóki nie przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto zachowuje moje uczynki aż do końca, i tam zaraz spojrzymy, co jest dalej. Więc ludzie w Tiatyrze, ci, którzy nie przyjęli tej nauki, i tutaj ta nauka jest nazwana głębinami szatana, znowu cóż to znaczy, trudno powiedzieć. Być może jest to pewna, być może w tym nauczaniu była taka, że musisz poznać pewną głębię i być może oryginalnie ci ludzie mówili głębię Boga, tak? A Chrystus mówi, to jest tak naprawdę głębia szatana. Widać tu być może takie myślenie o tak zwanym gnostycyzmie. Tak? To jest taki ruch, który najprościej, próbując to uprościć, mówił, że musisz poznać pewną głęboką i tajemną wiedzę i to cię zbawi. Tak? Tajemna i głęboka wiedza zbawia. Jakieś właśnie poznanie czegoś głębokiego jest zbawienne. Tak? I dużo później te ruchy się rozwinęły i też Kościół się z tym zmagał. Dzisiaj czasami się objawiają takie lekko trącące gnostycyzmem właśnie też ruchy, na przykład czasami, pamiętam, ktoś wychodzi z takim, że jakbyś tak głęboko zrozumiesz, czym jest łaska, to wtedy otworzą się przed tobą nowe jakieś pokłady, prawda, doświadczenia z Panem Bogiem i tak dalej, i tak dalej. To trąci gnostycyzmem, tak? Jezus tutaj mówi, nie nakładam na was żadnego innego ciężaru niż ten, który jest jasno i wyraźnie powiedziany, tak? Jakby jest to taki właśnie kontr, no, nie ma nic ukrytego, tak? Wszystko jest wam objawione, tylko się trzymajcie tego, tak? Często właśnie ta ucieczka w te głębie poznania jest taką ucieczką od prostego trzymania się tego, co jest powiedziane, tak? Tego, co mówi nam Boże Słowo, i chcemy uciec w jakieś takie głębsze rzeczy, nie myśleć o tym, ale gdzieś tam zagłębić się. I to nie jest z reguły dobre. Tak? Chrystus mówi, nie ma innego ciężaru, nie ma jakichś głębin, które trzeba szczególnie poznać. Po prostu zachowujcie to, co wam zostało jakby powiedziane, objawione, i tego, to wystarczy. Tak? Nie musicie zagłębiać się w jakieś dziwne rzeczy. Tak? I zwycięzca, i trzymajcie to, dopóki to jednak, co macie, tak? Już macie, to tego się trzymajcie, to zatrzymajcie, dopóki nie przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto zachowuje moje uczynki aż do końca, i też jest to taka fraza, co prawda to i sugeruje, jakby to były dwie rzeczy, ale w pewnym sensie jest to bardziej wyjaśnienie. Zwycięzca, czyli temu, który zachowuje moje uczynki aż do końca. Tak? Zwycięzca w tym jest zdefiniowany jako ten, który zachowuje te uczynki. Na tym polega zwycięstwo. I co Chrystus oferuje zwycięzcy? Dam władzę nad narodami. Będzie pasł je rózgą żelazną, jak naczynia gliniane będą kruszone. Tak jak i ja otrzymałem od mojego Ojca, tak też dam mu gwiazdę poranną. Ten, kto ma uszy, niech słyszy, co Duch mówi do kościołów. Więc zwycięzca, ten, który dochowa tych uczynków, będzie dzielił władzę Chrystusa nad narodami. Oczywiście znowu to jest nawiązanie do psalmu drugiego, tak? I w objawieniu prawie każdy werset nawiązuje do jakiegoś wersetu ze Starego Testamentu. Czasami bardzo wyraźnie, czasami nie do końca wyraźnie, ale to jest chyba jedna z ksiąg Nowego Testamentu, która ma najwięcej odniesień właśnie do różnych starotestamentowych wersetów. I Chrystus mówi, tak jak ja otrzymałem od Ojca, tak też dam gwiazdę poranną. Gwiazda poranna znowu w tej starożytnej kulturze pewien symbol władzy, wielkości. Oczywiście gwiazda poranna to jest Wenus i od czasów jeszcze właśnie tam babilońskich to była, znowu, jeżeli popatrzycie w Izajasza, jest mowa o królu Babilonu, który jest porównany do gwiazdy porannej tam. W Księdze Liczb jest mowa o, znowu Balaam, ten, który, Bileam, ten, który był już tutaj wspomniany, on kiedy prorokuje, mówi, że wschodzi gwiazda Jakuba i z Izraela podnosi się berło, tak? Mówi znowu o gwieździe, o berle, o władzy, którą to oznacza. Więc ta gwiazda jest symbolem władzy. Kto ma uszy, niech słyszy, co Duch mówi do kościołów. I teraz, jeżeli patrzymy na ten list, próbując, czy pewnie wiele rzeczy można z niego wyciągnąć, ale jedna z nich, taka niepokojąca nas ewangelicznych czy protestanckich chrześcijan, myśl, że nasze zwycięstwo jest powiązane z naszymi uczynkami. I tutaj my oczywiście przywykliśmy do tego zbawieni z łaski, tak? Łaska, tylko łaska, nic nie zrobiłeś, żeby ją otrzymać. I oczywiście nic nie zrobiłeś, żeby ją otrzymać, ale ta myśl pojawia się, że okej, zbawiony nie z uczynków, ale jak to ktoś powiedział, do uczynków. Tak? Jesteśmy zbawieni nie z uczynków, ale jesteśmy zbawieni do uczynków i do naśladowania Chrystusa, co jest jak najbardziej związane z postępowaniem, tak jak Chrystus. Naśladowanie jakby zakłada w sobie postępowanie, a nie sposób, tylko jakiś abstrakcyjny sposób myślenia czy przekonania. Tak? Więc jest to ważne. Nasze uczynki świadczą o tym, kim jesteśmy, jakbyśmy nie chcieli. Tak? Możemy opowiadać cały dzień o tym, co uważamy za słuszne, ale jeżeli nie robimy żadnej z tych rzeczy, to szybko się to okazuje bezpodstawne i kompletnie nieprzywiązane do naszej rzeczywistości. I też pokazuje, że nie jest to nasze prawdziwe przekonanie. Tak? Prawdziwe przekonania wyrażają się w prawdziwym funkcjonowaniu. Więc Tiatyra, tak jak mówię, trochę niepokojąca myśl, że ważne jest to, jak funkcjonujemy, jak postępujemy i to, jak to robić, jest objawione, to nie jest jakaś sekretna wiedza, nie jest jakaś schowana wiedza, ale są to rzeczy, które są, zostały nam dane i mamy w nich funkcjonować. Laodycea, ostatni list, który był w parze z pierwszym listem. Chrystus mówi aniołowi Kościoła w Laodycei, napisz, to mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek Bożego stworzenia. Tu akurat jest taka rekonstrukcja Laodycei właśnie na rysunku. I tutaj Chrystus się przedstawia jako, z jednej strony jako Amen, co znowu jest echem Starego Testamentu. To jest akurat Księga Izajasza, 65 rozdział i tam są takie właśnie, jest mowa o Bogu prawdy w naszym tłumaczeniu, 16-18 werset, ale w hebrajskim to jest Amen Elohim, Bóg prawdy. I tutaj Chrystus mówi, ja jestem Amen, tak? Ja jestem Amen. Więc przedstawia się znowu pewnym tytułem Boga. Wierny świadek, prawdziwy początek Bożego stworzenia. Zaraz się dowiemy, że Kolosy, to miasto, list do Kolosan, tak, czyli miasto Kolosy, leżały zaraz obok Laodycei. I w liście do Kolosan, pierwszy rozdział, ten wątek, że Chrystus jest początkiem Bożego stworzenia, również się pojawia. Więc w tych miastach był to jakiś temat dla nich ważnym. Znowu, my dzisiaj nie wiemy, w jakim sensie był dla nich ważny i dlaczego akurat Paweł w liście do Kolosan pisze o Chrystusie jako początku Bożego stworzenia i tutaj Chrystus przedstawia się w Laodycei, która leżała dosłownie dziesięć czy kilkanaście kilometrów od Kolosów, również przedstawia się jako początek Bożego stworzenia. I znowu, można to różnie rozumieć, nowego stworzenia, tak, Chrystus mówi o nowym stworzeniu i tutaj to jest ważne. I ten werset, w którym też jest ten Amen Elohim. Ja może nawet go przeczytam, to jest Izajasza 65, 16, 18. Kto w kraju zapragnie błogosławieństwa, otrzyma je od Elohim Amen, Boga prawdy. Kto w kraju będzie chciał przysięgać, będzie przysięgał na Elohim Amen, czyli Boga prawdy. Nowe niebo i nowa ziemia, dawne utrapienia pójdą w niepamięć i zostaną zakryte przed moimi oczami. Oto ja stwarzam nowe niebo i nową ziemię. Dawne rzeczy nie będą wspominane, ani na myśl nie przyjdą. Cieszcie się i weselcie na zawsze z tego, co stwarzam, bo oto Jerozolimę stwarzam jako radość, a jej lud jako wesele. To mówi Izajasz. I znowu nowe stworzenie, nowa Jerozolima, tematy, które znowu w objawieniu wyraźnie się pojawiają i do których też dojdziemy. Chrystus mówi, znam Twoje czyny, nie jesteś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, skoro jesteś letni, a nie gorący, ani zimny, zamierzam Cię wypluć z moich ust. Tutaj jest, o jest, patrzcie, tutaj na tej mapie to jest Laodycea i trzy miasta, to było takie trochę trójmiasto, Hierapolis, które było 10 kilometrów od Laodycei i Kolosy, które były 15 czy 17 kilometrów od Laodycei. To było takie skupisko trzech miast. I teraz znowu kontekst tego wersetu, myślę, że to już znane. Często kiedyś myślano tak, że zimny, gorący, w sensie lepiej, żebyś w ogóle Pana Boga nie albo Go bardzo kochaj, albo Go w ogóle nie kochaj, tak? A jak jesteś taki pośrodku, to taka była stara sprzed 30 lat interpretacja. Dzisiaj wiemy, że nie o to zupełnie chodzi w tym fragmencie. I kontekstem jest to, że Laodycea miała jeden problem, nie miała wody. W Laodycei płynęła tylko rzeka, która była mętna, wysychała latem, generalnie nie dostarczała wody do miasta, więc wodę do miasta dostarczano z Hierapolis i z Kolosów akweduktami. I teraz jedno z tych miast miało gorące źródła, drugie z tych miast miało zimne źródła. I z obu tych miast woda musiała te kilkanaście, czy 10, czy kilkanaście kilometrów dopłynąć do Laodycei. Problem polegał na tym, że woda, która przepłynęła te 10 kilometrów, jak była gorąca na początku, to dopływała letnia, a ta zimna, która była zimna na początku, też dopływała letnia, tak? Bo nagrzała się po drodze. I problem polega na tym, że no, letnia była nieużyteczna w pewnym sensie. Gorące te źródła były lecznicze, czy uważano je za lecznicze, zimną wodę się przyjemnie pije w gorącym klimacie, tak? A letnia te mineralne, gorące źródła robiły się w pewnym sensie, no, mineralna letnia woda, mocno taka właśnie z jakimiś osadami, no, nie jest dobra i tak samo ta zimna woda. Czyli ta letnia woda jest bezużyteczna. Zimna jest użyteczna, gorąca jest użyteczna, letnia jest bezużyteczna. Znaczy, nie to, że bezużyteczna, no, ale jakby nie jest tym, czym powinna, czy mogłaby być. Tak, w związku z tym to przesłanie Chrystusa jest takie, gorące jest użyteczne, zimne jest użyteczne, letnie jest bezużyteczne. Tak? I ten Kościół dla Chrystusa jest Kościołem, który w pewnym sensie jest bezużyteczny. Chrystus mówi, skoro jesteś letni, tak, bezużyteczny, nie gorący ani zimny, to zamierzam cię wypluć. Tam jest mocniejsze słowo użyte w kontekście nie wypluć, tylko jakby wręcz, byśmy brzydko powiedzieli, może trochę wyżygam cię z moich ust, tak? Jest takie dosyć mocne słowo. Dlaczego Kościół jest bezużyteczny? Dlatego, że Chrystus mówi, mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. To jednak nie wiesz, że jesteś nędzny, pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. Tak? Więc Kościół, który uważa, że w zasadzie nic mu nie jest potrzebne, my wszystko mamy. I Laodycea była bogatym miastem, zaraz też o tym powiemy, ale był to kościół, który... I też jest to pewien kontekst taki historyczny. W tym regionie często były trzęsienia ziemi, miasta były niszczone. Później, żeby to miasto się odbudowało, potrzebowało nakładów i często cesarstwo czy konkretny cesarz dawał pieniądze na odbudowę różnych miast. Laodycea była tak bogata, że po którymś trzęsieniu ziemi odmówiła pomocy tej cesarskiej. Tak? Oni odbudowali się jakby za własne pieniądze, więc być może jest to takie nawiązanie też do tego, z czego byli oczywiście mega dumni i prawda, uważali siebie za szczególnych, tak, że kto jak kto, ale oni nie potrzebują jakiejś tam cesarskiej łaski. Więc było to pewne myślenie o niezależności, tak? My nikogo nie potrzebujemy, być może nawet Boga nie potrzebujemy, tak? Jesteśmy samowystarczalni, sami sobie damy radę. Co powoduje, że są bezużyteczni, przekonani o swoim bogactwie i o tym, że niczego nie potrzebują. Widać, Kościół też przejął taki sposób myślenia. Ale Chrystus im mówi, jesteś nędzny, pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. Radzę ci kupić u mnie złoto w ogniu oczyszczone, abyś się wzbogacił, białe szaty, abyś się ubrał, i aby nie ujawniła się hańba twojej nagości oraz maść dla namaszczenia swoich oczu, abyś widział. I znowu historyczny kontekst. Z jednej strony właśnie bogactwo Laodycei, tam bankowość też się rozwijała mocno, więc to było bogate miasto. Chrystus mówi, jesteście ubodzy pomimo tego całego złota, to ja mam prawdziwe złoto, tak, które jest oczyszczone. Białe szaty, już wspomnieliśmy, to o Tiatyrze mówiliśmy akurat, jeśli chodziło o barwienie tej purpury, ale w Laodycei też był przemysł, można powiedzieć, taki tekstylny. Oni mieli wełnę, zwłaszcza czarną wełnę z czarnych owiec i wytwarzali wysokiej jakości czarną wełnę. Tak? Z wełny się robi wełnę? Chyba tak. Z sierści, tak? Owczej się robi wełnę. Więc wytwarzali jakby ten czarny materiał. Chrystus mówi, ja wam mogę dać biały, tak? Ten zaszczytny, czysty, biały materiał, żebyście się ubrali, oraz maść do namaszczenia swoich oczu. I znowu było coś takiego, co się nazywało proszek frygijski. To Laodycea jest właśnie leży we Frygii i to był element robienia maści na oczy. Tak, w tamtym czasie właśnie w tym regionie były słynne lekarstwo na jakieś choroby oczu, maść. Tam różnego proszki, różnych metali, czy to pomagało, czy szkodziło, to pewnie inny zupełnie temat, ale generalnie było znane jako, więc musiało jakoś trochę pomagać, ale było to znane jako maść, która właśnie pomaga na oczy. Więc znowu Laodycea w jakiś sposób związana z handlem tą maścią, i Chrystus mówi, ja mam prawdziwą maść, tak, dla waszych oczu, żebyście przejrzeli. Tak? To nie wasze złoto, nie wasza ubrania czy ta odzież, nie wasza maść, ale to ja mam to wszystko, czego potrzebujecie i wasze poczucie samowystarczalności jest tutaj niewłaściwe. I tutaj mamy właśnie te słowa, których zaczęliśmy nabożeństwo. Tych wszystkich, których miłuję, upominam i karcę, bądź gorliwy, nawróć się, stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego, będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Więc Chrystus, który właśnie, oni są samowystarczalni, więc jego tam nie ma, oni go nie potrzebują. On jest za drzwiami, tak mówiąc obrazowo, ale jego łaska znowu polega na tym, że on oczekuje. Oczekuje, że te drzwi zostaną otwarte i będzie mógł jakby powrócić do swojego kościoła. Znowu jest tu pewien kontrast taki zwyczajowy. Wszelacy urzędnicy Rzymu mogli wymagać gościnności. Tak? Jeżeli ktoś przyjeżdżał, jakiś urzędnik rzymski czy wojsko rzymskie, oni nie stali i nie kołatali do drzwi, ale otwierali sobie te drzwi i nie było jakby innej opcji, tak? Trzeba było ich przyjąć, ugościć i tak dalej, i tak dalej. I tutaj w kontraście ten, który objawia się jako władca wszechświata, stoi i czeka, tak, na to, żeby te drzwi zostały otwarte. Nie wyłamuje ich, nie wywala, nie otwiera siłą, jakichś swoich praw nie przedstawia, ale jest tym, który oczekuje na to, żeby te drzwi zostały otwarte i żeby ten Kościół, który uważa się, że wszystko ma i niczego nie potrzebuje, przyjął go i od niego przyjął właśnie to, czego tak naprawdę potrzebuje, czyli odzieży, spojrzenia i bogactwa, tak, tych zasobów, które w duchowym sensie można by powiedzieć, które są ważne. Zwycięzcy pozwolę usiąść ze mną na moim tronie, podobnie jak i ja zwyciężyłem i usiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Ten, kto ma uszy, niech słyszy, co Duch mówi do kościołów. I znowu władca, który dzieli się swoim tronem, tak, swoim symbolem władzy. Nie władca, który jest despotą i zarządza, choć właśnie kiedy czytamy te różne słowa, zabije jej dzieci, rzucę wielki ucisk, czy później będziemy te różne militarne rzeczy, te obrazy militarne w Księdze Objawienia widzieć, to musimy pamiętać, że o jakim dowódcy i władcy mówimy, tak? No właśnie takim, który nie wdziera się na siłę, który dzieli się swoją władzą, tak, swoim tronem, który oczekuje, jest łaskawy, daje czas na nawrócenie, więc jakby ten balans tego obrazu trzeba mieć w głowie, kiedy później czyta się te wszystkie drastyczne sceny tego, co dzieje się, można powiedzieć, na ziemi w wyniku tego, jak ziemia funkcjonuje, ale do tego dojdziemy. Więc łaska, kochani, Bóg łaski, Bóg, który Chrystus, władca, który jest Panem, już nie jest tym Chrystusem, takim, wiecie, fajnym facetem, który chodził po ziemi, ale jest tym, który ma w ustach miecz i nogi z brązu i jaśnieje i jest takim, no, Chrystusem, władcą wszechświata, tak, który objawia się, a jednocześnie dalej jest uosobieniem łaskawości, cierpliwości, miłości i tak dalej. Więc kończąc, kochani, mówiliśmy o kościołach i też mówiliśmy na początku, że te 7 kościołów jednocześnie w jakiś sposób mówią nam o kościele jako takim w ogóle, tak? I widzieliśmy kościół bez miłości, widzieliśmy kościoły, dwa kościoły bez zarzutu, jeden zwycięski, drugi, który miał zostać poddany prześladowaniom i dalej to było zwycięstwo, tak? Widzieliśmy później właśnie kościół, w którym nie ma Chrystusa, którym Chrystus oczekuje, że zostanie wpuszczony. Kościół, który robi wszystko dobrze, ale gdzieś tam właśnie pozwala na to, żeby oprócz Chrystusa, który jest Panem, byli jeszcze inni panowie. I ja bym powiedział, że w pewnym sensie Kościół się nie zmienił przez te 2000 lat. Ja czasami jestem sfrustrowany, jak myślę o Kościele w takim sensie globalnym, no, że jest jaki jest, ale jak się poczyta właśnie te listy w taki sposób, to człowiek nagle zaczyna sobie zdawać sprawę, że Kościół nigdy inny nie był. Nigdy inny nie był. Dzisiaj jest taki, te 2000 lat temu również był podobny, w czymś dobry, w czymś beznadziejny, jeden taki, drugi inny. Ale jak to powiedział ktoś, Bóg nie przewidział dla nas nic innego, tylko Kościół. Pan Jezus zostawił Kościół, tak? Jeszcze obiecał, że bramy Hadesu go nie przemogą, więc jakby pomimo tego wszystkiego, tych słabości i niedociągnięć i tego, jak to wszystko słabo wychodzi, no to jest ta obietnica, że Kościół będzie trwał. Oczywiście będzie zwycięski, tak jak tylko czytaliśmy, kiedy będzie zachowywał to, co Chrystus zostawił, wtedy będzie zwycięski. Tak? Czasami porażka nie jest w prześladowaniach. Tak jak widzieliśmy, ten jeden z kościołów miał być prześladowany i pognębiony, ale był zwycięski. Więc porażka nie jest w prześladowaniach. Porażka jest w niewypełnianiu, nienaśladowaniu Chrystusa. O tak, to jest porażka. Nie? Patrząc na Laodyceę, porażką jest, kiedy Kościół uważa się za samowystarczalny i taki, który wszystko ma, jest bogaty i wszystko wie i wszystko ma. I niestety czasami Kościół, mówię bardzo w takim ogólnym sensie, przez duże K, często Kościół taki jest, wszystko, my wszystko wiemy, zwłaszcza jak wszyscy wokół nas powinni funkcjonować. My wszystko mamy, może akurat nie nasze ewangeliczne małe zborki, ale często Kościół też wszystko ma i niczego nie potrzebuje, tak? Jeszcze patrząc na niektóre kościoły, to widać, że nawet jakby tam ludzi nie było, to one jeszcze ho-ho, ile będą ciągnąć, nie? Bo nie potrzebują ani ludzi, ani Pana Boga, ani niczego. Tak są zorganizowane, że przetrwają, co by się nie wydarzyło. Ale jednocześnie właśnie Kościół jest wszystkim, co mamy. Wszystkim, co Chrystus nam zostawił. Jedyną opcją, tak? I obrażanie, możemy się obrażać, oczywiście możemy się obrażać na Kościół i tak dalej. Myślę, że i Kościół to wytrzyma, i Pan Bóg to wytrzyma, to nasze obrażanie się. Ale jakby nie ma innej opcji. Znaczy opcją zawsze jedynie jest to, żeby zachęcać się do zwycięstwa, tak? W takim sensie naśladowania Chrystusa. I myślę, że z taką myślą ogólnie te siedem kazań czy siedem listów nas zostawia, tak? Starajmy się być zwycięskimi, naśladując Chrystusa, jednocześnie mając świadomość, że Kościół będzie różny i chyba z tym, tak jak mówię, nas zostawię. W kolejnych rozdziałach wyjdziemy w trochę bardziej inną rzeczywistość, taką metafizyczny obraz tego świata i tego, co się na nim dzieje, ale to już zostawmy kolejnym obrazom Księgi Objawienia. Amen.